Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Witam Państwa po krótkiej przerwie urlopowej, ale ferie już za nami, a przed nami kolejne tematy czekają na analizę. Dziś więc sprawa niemieckiej rafinerii PZK w Schwedt. Tej, której większościowym udziałowcem są Rosjanie. Ta sytuacja pokazuje nam, jak skomplikowane są relacje polsko-niemieckie z rosyjskim kapitałem w tle, więc cały dzisiejszy magazyn zachodni poświęcimy właśnie temu tematowi. Najpierw redaktor Aleksandra Fedorska porozmawia z Christianem Goecke, posłem do Bundestagu z ramienia partii Die Linke, który wcześniej był landowym ministrem finansów i wicepremierem Brandenburgii. Następnie poproszę o komentarz do tej rozmowy doktora Witolda Ostanta, głównego analityka z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, który specjalizuje się także w polityce energetycznej Niemiec. Zatem takie energetyczno-polityczne relacje polsko-niemieckie dziś w magazynie zachodnim Radia Poznań omówimy, a ja zapraszam już na rozmowę Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Magazyn Zachodni.
Dobry wieczór. Naszym gościem będzie pan Christian Goecke, polityk partii Die Linke, obecnie poseł zasiadający w Bundestagu, ale wiele lat pełnił funkcję w Landzie Brandenburgii jako poseł, później także jako minister do spraw finansów. Pan Goecke opowie nam o pewnym aspekcie dotyczącym rafinerii PZK w Schwedt. Jest to ważna dla Niemiec rafineria, jedna z 5 największych rafinerii w Niemczech i obecnie jest ona nadal własnością rosyjskiego Rosnieftu. 54% udziałów tej rafinerii należy do rosyjskiego Rosnieft. Pan wybrał się jeszcze w grudniu do Kazachstanu. Rozmawiał na temat dostaw ropy dla rafinerii PZK. W jakiej funkcji i dlaczego pan tam pojechał? A to jest długa historia, bo wszystko zaczęło się od tego, że była taka zapowiedź rządu federalnego, że umowy kontraktowe z Kazachstanem są już gotowe. Ale wydawało mi się to nieprawdą. Według mnie było to niemożliwe. I nawet podczas debaty w parlamencie rząd federalny wyjaśniał, że dzięki dostawom przez Rostock, Gdańsk i z Kazachstanu moce produkcyjne rafinerii osiągną nawet 70%. Wszyscy się cieszyli, ale oczywiste było, że tak nie jest, że to jest nieprawda. Więc ja wybrałem się w tą podróż służbową jako członek partii lewicowej. Był to wyjazd służbowy i zdecydowała o tym nasza grupa parlamentarna. Spotkałem się w Astanie, w stolicy Kazachstanu, z wiceministrem energii i szefem Transcas Oilu. To jest firma logistyczna i spotkałem się także z dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Kosmogaz. I tam potwierdzono mi, że do tego momentu, to znaczy w grudniu, nie było w ogóle ustalonych umów i zapewnień na dostawy z Kazachstanu przez Rosję, Białoruś, Polskę, potem do Niemiec, do rafinerii PZK. Moi rozmówcy, zanim jeszcze zacząłem przedstawiać moją sprawę, spytali się mnie, czy to jest prawda, że Polska zobowiązała się dostarczyć do rafinerii PZK ponad 3,5 miliony ton. Następnie pytali się mnie, z kim właściwie rozmawia się w Niemczech. Czy negocjuje się z Urzędem do Spraw Sieci, czy negocjuje się z sekretarzem stanu, czy z Rosnieftem. W toku dalszych rozmów natknąłem się na wyraźne zobowiązania kazachskich firm państwowych. One zapewniały, miały na to podstawy i zapewnienia swojego prezydenta, że chcą pomóc Niemcom. Prawdopodobnie uzgodnili oni to już wcześniej, także z władzami rosyjskimi, które pozwoliły lub zapewniały, że pozwolą na tranzyt przez Rosję. Więc teraz takie pytanie i ciekawe jest, że rozmawiając z ministrem energii tam w Kazachstanie, powiedział on, że on jest za długoterminową współpracą z Niemcami i Kazachstan jest w stanie dostarczyć 5 do 7 milionów ton do Niemiec. Ponieważ rafineria w Schwedt ma moce przerobowe 12 milionów ton, to dostawy z Kazachstanu plus dostawy z Rostocku zaspokoiłyby potrzeby rafinerii i dostawy z Gdańska nie byłyby już potrzebne. W tej chwili wykorzystywane jest zaledwie 50% mocy produkcyjnych, a dostawy z Gdańska są sporadyczne. Największa część dostarczana jest przez Rostock. Widzimy to już także w przypadku rozwoju cen w Niemczech. Niezależnie od embarga, które teraz weszło w życie, już w połowie stycznia w regionie doświadczyliśmy znacznych skoków cen, ponieważ zaopatrywano nie tylko Mecklenburgię, Pomorze Przednie, ale także, uważam, zachodnią Polskę i Berlin, także z rafinerii Schwedt. I teraz widzimy bardzo wyraźne skutki, wysokie ceny. Ale pomysł, to znaczy sugestia, aby kupować zamiast rosyjskiej ropy kazachską ropę i dostarczać ją do rafinerii PCK w Schwedt, to był pomysł właściciela tej rafinerii, to znaczy Rosnieftu. Oni to powiedzieli pierwsi w czerwcu ubiegłego roku. To znaczy, że pan się sugeruje pomysłem Rosnieftu, jadąc do Kazachstanu. Ja słuchałem po prostu tego, co mówią mi stowarzyszenia w regionie, co mówią mi miejscowi przedsiębiorcy. Rząd landowy Brandenburgii także przychylił się tym wypowiedziom, a rząd federalny także uważa to za ważne. Mam do pana inne pytanie. Dostarczając ropę z Kazachstanu przez Rosję, znów narażamy się na blokady, bo Rosja może wtedy, zawsze, kiedy tylko chce, te dostawy zablokować, uniemożliwić przepływ ropy. Czy to nie oznacza, że wiążąc się z kazachską ropą, już nie rosyjską, no to jednak znów jest się zależnym od Rosji, która albo dopuści do tego transportu lub go zablokuje? Czy to jest odpowiednia droga po tych wszystkich doświadczeniach ostatniego roku? Przecież Rosja już pokazała, co potrafi zrobić. Właściwie są tylko dwie możliwości rozwiązania tego problemu. Albo dostaniemy wystarczającą ilość ropy z Polski, ale tak się nie dzieje. Transport ropy z Gdańska do Schwedt jest hamowany i to znacznie. Ale jest przecież oczywiste, dlaczego tak się dzieje, bo Niemcy nie spełniają najważniejszego warunku stawianego przez Polskę, to znaczy wywłaszczenie Rosnieftu z rafinerii PCK w Schwedt. Ale pani przecież wie, że rafineria w Schwedt ma też innych udziałowców, takich jak Shell i Eni. I oni także narzekają na to, że ropa nie dociera przez, nazwijmy to, port w Gdańsku. Oni też nie dostają wystarczającej ilości ropy. Przecież udziały Rosnieftu podlegają pod zarząd powierniczy. I nie chodzi tu już o Rosnieft. Ale te udziały nie zostały wywłaszczone. One nadal należą do Rosnieftu. Przecież to jest ten warunek, który postawiła strona polska. Pani chciała ode mnie wiedzieć, dlaczego pojechałem do Kazachstanu. I chcę jeszcze raz powtórzyć, że oczywiście widzę tu pewną niepewność. Rosjanie nie są wiarygodnymi partnerami w zakresie dostaw ropy, ale w zakresie transferu ropy może to wyglądać inaczej. Istnieje przecież inny rurociąg, rurociąg CBC, który również przebiega przez terytorium Rosji. Przebiega przez kilka krajów, w tym także Kazachstan, i tłoczy ropę do Morza Czarnego. I to działa sprawnie. Tam zarządza konsorcjum, nawet przy udziale Stanów Zjednoczonych. I również to wszystko działa. Na pewno trzeba będzie zapłacić za ten transfer, ale będzie można przesyłać ropę przez Rosję. Myślę, że trzeba będzie raczej sprawdzić, co na to powie Białoruś, bo także przez jej terytorium będzie przepływała ta ropa. Ja oczywiście rozumiem interes polskiego państwa, dążenie do tego ewentualnego wywłaszczenia Rosnieftu. Rozumiem to. Widzę też, że są inne względy strategiczne. Można to również wykorzystać do uporządkowania sobie rynku, aby wejść na rynek niemiecki. Tak, widzę to. Tak więc, jeśli zobaczycie państwo nasz wniosek, to znaczy partii lewicowej, wzywamy rząd federalny do nacjonalizacji całej rafinerii PCK, to znaczy wszystkich udziałowców. Oznacza to również wywłaszczenie akcjonariusza Rosnieft. PCK jest ważną rafinerią dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, właściwie dla bezpieczeństwa całych Niemiec. To jest nasz cel. Dla mnie ważne jest, aby rafineria PCK miała przyszłość. Oczywiście najlepiej w strukturze własnościowej, powiedzmy takiej, gdzie mamy największy wpływ i mamy to dzięki nacjonalizacji rafinerii PCK. Dziękuję panu za rozmowę.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Przed chwilą wysłuchaliśmy rozmowy redaktora Aleksandry Fedorskiej z politykiem Die Linke, Christianem Goecke. Teraz czas już na komentarz, a moim i Państwa gościem jest dr Witold Ostan z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, główny analityk specjalizujący się m.in. w polityce energetycznej Niemiec. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko.
Czy ja dobrze słyszałem w poprzednim wywiadzie, Niemcy wolą być znowu zależni od Rosji niż podjąć współpracę z Polską, nawet w obliczu wojny na Ukrainie? Tak to wygląda?
No, szanowni Państwo, biorąc pod uwagę partię Die Linke, trzeba wziąć jednak dużą poprawkę na to, co mówią jej politycy, ze względu na ich różnego rodzaju ideologiczne konotacje i wyobrażenia o otaczającej nas rzeczywistości.
No ale, tak, ale problemy w sprawie tej rafinerii PCK w Szwed są. No, Niemcy nie współpracują z Polską, powiedziałbym, w dobry sposób akurat.
Nie układa się tak, pan redaktor ma rację, nie układa się ta współpraca tak, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, przynajmniej jak życzyłby sobie polski koncert, tak, jeśli chodzi o wywłaszczenie rosyjskich udziałów i, że tak powiem, nasze udziały w tej właśnie rafinerii, która od wielu lat jest przedmiotem różnego rodzaju gier politycznych pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec. No, w tej chwili mamy te wątpliwości, że jakoś ta współpraca nam nie do końca wychodzi w tak ważnych, strategicznych dla Polski, dla Europy tematach.
No ale jak Niemcy mogą zarzucać Polsce niedotrzymywanie umowy, jeżeli chodzi o dostawy, podczas gdy to oni przecież nie wywiązali się z wywłaszczenia Rosnieftu, podczas gdy to oni nie pozbyli się Rosjan, jeżeli chodzi o kapitału rosyjskiego, jeżeli chodzi o własność rafinerii PCK w Szwed.
No, szanowni Państwo, to jest taki sposób prowadzenia elastyki, tak? Dyskusja, krótko mówiąc, sposób różnego rodzaju figury, tak zwanej, byśmy powiedzieli, odwróconych znaczeń pewnych kontekstów wypowiedzi, tak? No, jeżeli powiedzmy jedna strona chce ukryć nie do końca jasne swoje, byśmy powiedzieli, motywacje w takich postępowaniach, to jakby powiedzieć się to winę w cudzysłowie próbuje przerzucić na stronę drugą. No to jest moim zdaniem mocno nieodpowiedzialne, bo obie strony tracą, tak? A biorąc pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, no wskazuje, że no kierunek, który przez lata kontynuowały różnego rodzaju ugrupowania, władze Republiki Federalnej Niemiec w kontaktach z Rosją i z całym biznesem tak zwanym rosyjskim, który jak się okazuje był bardzo sterowany czy przez władzę na Kremlu, no nie była to, jakby powiedzieć, słuszny kierunek polityczny, no i niestety ma to swoje obciążenia również do dnia dzisiejszego.
No tak, ale no, wychodzi na to, że większym problemem dla Niemców jest to, że Orlen miałby przejąć te udziały, niż że mają je Rosjanie. Tak, no jakby Rosjanie w ogóle w tym momencie problemem dla Niemców nie byli, czy to właścicielstwo.
No, i tak i nie, no wcześniej to nie był żaden problem, no bo otwarcie partnerstwo ze Wschodem, z Rosją tutaj dorozumiano, tak. No było najważniejszym partnerstwem budowanym tak naprawdę w Europie przez Republikę Federalną Niemiec, obok partnerstwa z Francją, ale z czasem miało stać się no, kluczowym partnerstwem i to zbliżenie budowy pozycji niemieckiej poprzez właśnie tego typu partnerstwo miało być, jakby powiedzieć, no, znakiem firmowych Niemiec. Ale to moim zdaniem nie jest jeszcze do końca najważniejsze, bo trzeba wziąć pod uwagę to akurat z wypowiedzi pana posła przedstawiciela Die Linke, jednak partii, co by nie powiedzieć, która należy, czy która zasiada posłowie w Bundestagu niemieckim, że jednak ta partia ma dość specyficzne podejście do rzeczywistości i raczej ona jest wroga jako taka w ogóle własności prywatnej w pewnych sektorach, byśmy powiedzieli, życia publicznego i tu energetyka też należy do tego typu, jakby powiedzieć, obszarów, gdzie wolałaby partia Die Linke, aby własność należała w całości rafinerii Schwedt do właśnie rządu niemieckiego i to nie do...
No to dlaczego Niemcy jeszcze nie znacjonalizowały tych udziałów rosyjskiego Rosnieftu w PCK Schwedt? Co im broni?
Bo jednak jak spojrzymy na całą, powiedzmy, niemiecką politykę czy te ugrupowania zasiedlące Bundestagu, to jednak Niemcy opowiadają się, czy władze niemieckie od wielu lat, za tym, żeby owszem, koordynacja polityczna, polityki energetycznej należała do władz federalnych, ale żeby gospodarowała w tej przestrzeni gospodarczej, czy gospodarowała własność i spółki prywatne. I ten model się przez lata, przez dekady ostatnie sprawdza w Republice Federalnej Niemiec. I tutaj Die Linke jest partią, no powiedzmy, pod tym względem zmarginalizowaną i niszową, która nie ma przybicia na szersze, że tak powiem, wody polityczne w Niemczech i na pewno ich pomysły tylko upaństwowienia tego typu różnego rodzaju infrastruktury krytycznej czy przedsiębiorstw strategicznych, no powiedzmy, no nie spotkają się czy nie spotykają się z aprobatem innych ugrupowań politycznych i się nie spotkają z tą aprobatą. I to trzeba pamiętać.
Czyli takie wewnętrzne bardziej już w tym momencie tarcia. No rozumiem, ale przyszła mi, panie doktorze, do głowy taka myśl, bo wywiad redaktor Fedorskiej pokazuje też, jak bardzo polityka determinuje kwestie dostaw surowców. Tymczasem ja sobie przypominam, kiedy Polska protestowała w sprawie gazociągów Nord Stream, to słyszała, że to właściwie prywatna inicjatywa biznesowa. No, nawet niektórzy polscy politycy, już nie chcę mówić którzy, no ale byli tacy, którzy powtarzali właśnie taką narrację. No, tymczasem widzimy, że to są spotkania na szczeblu parlamentarnym, na szczeblu ministerialnym. Oczywiście ten biznes tam również odgrywa kluczową rolę, ale no jednak są to rozmowy czysto polityczne. Czy też, no, może nie czysto polityczne, polityczno-biznesowe.
No niestety, szanowni państwo, w większości państw to jest tak ważny obszar, energetyka, że tutaj jakby powiedzieć, owszem, występują przedsiębiorstwa, że tak powiem, prywatne, olbrzymie koncerny międzynarodowe, tak, no i państwowe, ale generalnie ostateczny, jakby powiedzieć, wydźwięk czy kierunek tego obszaru działalności gospodarczej jest pod kontrolą ścisłą państwa, tak, no bo jeżeli zabraknie nam prądu, w tym momencie nasza cywilizacja nie działa, jak zabraknie nam ropy, mamy olbrzymi kryzys, tak, zabraknie nam gazu, podobnie. Jesteśmy uzależnieni i będziemy przez długie lata jeszcze od węglowodorów, pomimo że trendy polityczne, no, wyznaczane w tej chwili przez Unię Europejską, przez mocarstwa europejskie są inne, tak, ma nastąpić dekarbonizacja i byśmy powiedzieli rezygnacja z węglowodorów, ale to będzie trwało jeszcze długie dekady i w różnych państwach, w różnym poziomie. I tu niestety, no jeżeli państwo chce, jakby powiedzieć, czy klasa polityczna zachować stabilność w zarządzaniu państwem, w gospodarowaniu, tak, no to musi kontrolować tą sferę i tutaj jednak te sprawy polityczne, strategiczne zawsze będą miały prymat, bo to jest zbyt ważny sektor, żeby tylko i wyłącznie biznes mógł nim zarządzać.
No, tym bardziej, że teraz już i tak wiemy, że sprawę prywatnej inicjatywy w temacie gazociągów Nord Stream możemy włożyć między bajki. Wiemy dobrze, że to była jednak inicjatywa polityczna. Jednak tak z drugiej strony, my też nie jesteśmy bez winy. W tym roku mieliśmy zrezygnować z rosyjskiej ropy, a tymczasem Orlen nadal kupuje ropę z Rosji. Niemcy z niej zrezygnowali. To też nie stawia nas w najlepszym świetle w kontekście całej sprawy, prawda?
No, szanowni państwo, to są tak trudne kontrakty i kary umowne i różnego rodzaju warianty, że tak powiem, rezygnacji z tego typu umów, że niestety musi to trwać w czasie. I kolejna sprawa jest, no niestety też bardzo prozaiczna i przykra, ale cena tej ropy. Gwałtowna zmiana dostawców, zerwanie długotrwałych kontraktów powoduje wejście w rynek tak zwany, byśmy wzięli giełdowych cen ropy, które są znacznie droższe od tych kontraktowanych w wieloletnich kontraktach. I no nasze władze, Orlen przede wszystkim, tak, ale mówię, te duże spółki paliwowe, no robią co mogą, aby ta zmiana, która jest potrzebna z rezygnacji niestety z powodów politycznych, tak, z ropy ze wschodu, tak, odbyła się jak najmniejszym kosztem dla społeczeństwa. Oczywiście są już koło tego rodzaju różne kontrowersje, tak, ta polityka może się podobać, może nie w danym, powiedzmy, czasie, jakimś tam odcinku czasu, ale ona jednak będzie z determinacją kontynuowana i poczekają, ja bym poczekał do 2024 roku, już wiele tego typu, że tak powiem, zobowiązań minie, czy się w jakiś sposób naturalny samo rozwiąże, nie będą te kontrakty przedłużane, ale mówię, no niestety jest to sytuacja wyjątkowa. My może, powiedzmy, w Polsce jest jeszcze na tyle dobrze, że nie odczuwamy aż tak mocno tego kryzysu światowego, tego kryzysu paliwowego, kryzysu energetycznego, bo mamy dość sprawne organy państwa, które relatywnie, powiedzmy, społeczeństwu polskiemu oszczędzają skutków tego kryzysu, ale ten kryzys istnieje i on jeszcze co najmniej będzie odczuwalny w 2025 roku, jeżeli, powiedzmy, wszystko, jakby powiedzieć, jeżeli konflikt na Ukrainie będzie z czasem, czy znajdzie z czasem jakąś, że tak powiem, formułę zawieszenia lub zastygnięcia, tak? Jeżeli to się nie stanie, to trudno powiedzieć, jak jeszcze ten, powiedzmy, nasza tutaj rzeczywistość paliwowa będzie targana jakimi kryzysami, bo wszystko jest przed nami, ale miejmy nadzieję, że ten konflikt się na Ukrainie jak najszybciej skończy.
No dobrze, to tak na koniec krótko, jakby mógł Pan powiedzieć, byśmy wrócili do tej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami. Jakie są perspektywy tej współpracy w temacie rafinerii Schwedt, no szerzej w temacie współpracy energetycznej w ogóle może? Co powinien zrobić polski rząd, co powinien zrobić Orlen, jeżeli chodzi o tą stronę niemiecką?
Rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać. Tak, starać się też być konsekwentnym i asertywnym, bo Niemcy są trudnym partnerem, konsekwentnym, asertywnym, jest to państwo demokratyczne i takimi metodami, jakby powiedzieć, perswazji bym powiedział, czy powiedzmy zabiegów dyplomatycznych, biznesowych, wciągania w Niemcy różnego rodzaju projekty, tak, no bo pytanie, czy właśnie na tutaj, czy jest możliwość zbliżenia, powiedzmy, pomiędzy koncernami, które prowadzą swoje operacje, tak, w Niemczech, a Orlenem na różnych płaszczyznach i w pewnym momencie to zacznie pracować na naszą korzyść, tak, ale być otwartym, rozmawiać, nie zamykać się, że tak powiem, swojej przestrzeni tylko i wyłącznie politycznej i to się będzie sprawdzać, no bo mówię, generalnie w większości przypadków mamy wspólne interesy, czy współdzielone interesy Republiki Federalnej Niemiec, czasami się różnimy, ale mimo, że się jakby powiedzieć zawsze możemy pięknie różnić, ale szukać kompromisów i szukać jakich powiedzmy różnego rodzaju pomostów, które będą nasze interesy, jakby powiedzieć, pokazywały, że razem możemy szybciej i więcej, chociaż polityka jednak energetyczna jest tym sferą bardzo drapieżnego biznesu, no i wypracowanie tam, że tak powiem, w realnym sporu od miliardy euro wspólnych, akceptowalnych stanowisk jest zawsze no, dość trudne. Tak? No, każda strona próbuje tutaj uczknąć jak najwięcej dla siebie, ale mówię, mamy wspólne interesy i tego trzeba się trzymać i powiedzmy, ja bym nie oceniał, że i w tym prymacie energetycznym są jakieś żywotne interesy nie do przezwyciężenia, tak samo w różnych naszych relacjach na innych płaszczyznach politycznych czy społecznych, ekonomicznych. Zawsze może się dogadać. Niemcy są jednak bardzo racjonalne, może nam się ich racjonalność czasem nie podobać, czy wybierane powiedzmy drogi realizacji interesów, ale to jest racjonalny partner i jest ten obszar do dyskusji, jest obszar do polemiki, tylko trzeba być asertywnym i twardo też manifestować własne interesy. Wtedy nabieramy szacunku w oczach naszych, że tak powiem, współrozmówców, tak?
No i mamy taki optymistyczny, można powiedzieć, akcent. Na koniec o tych interesach i kompromisach rozmawiałem z doktorem Witoldem Ostantem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję państwu, kłaniam się nisko, panie redaktorze.
Na tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie magazynu zachodniego w Radiu Poznań. Żegnają państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i Bartosz Garczyński. Raz jeszcze dziękuję, panie doktorze, za wszystkie informacje. Państwu życzę miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień.
Wszystkiego dobrego, dziękuję państwu.
Magazyn Zachodni.